Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Ja wiem, że ty jeszcze nosisz ciasta, ale przeszkodzę. Chciałem zapytać tak po prostu, jak zostać bitwatcherem? Co jest takie modne na Wyspach Brytyjskich, w Europie Zachodniej? U nas staje się coraz modniejsze.
Ptaki. Ptaki. Znaczy poglądanie, bycie wśród nich, przebywanie i nie przeszkadzanie im, to znaczy zobaczenie, odsunięcie się, przebywanie tak, żeby parę chwil, godzinę, dwie pobyć, żeby one zaakceptowały i wtedy można zobaczyć ich w naturalnym środowisku.
Lubisz takie podglądanie?
Tak, bardzo.
Takie spokojne, tak?
Tak, takie spokojne, takie wyczekiwanie.
Kontemplowanie trochę.
Takie zaakceptowanie przez przyrodę. To jest akceptacja tak naprawdę.
A kiedy ty się tym światem zachwyciłaś?
Przyrody? Od dziecka. Tak naprawdę przyroda to jest od dziecka. Ja uważam, że jesteśmy taką malutką cząstką tej przyrody. Jesteśmy w niej, istniejemy i większość osób nie dostrzega, że tak naprawdę kiedy nie będzie tej przyrody, to nie będzie nas. A my możemy tylko być i nie przeszkadzać.
Jak się zostaje bitwatcherem? To też pytanie do Darka Ożarowskiego, pana ornitologa.
Witam serdecznie. U nas w tej chwili to jest bardzo modne, się staje i coraz więcej osób obserwuje ptaki. Oprócz ornitologów profesjonalnych są też amatorzy i to grono rośnie w liczbę i to bardzo szybko. Ale sama moda obserwowania ptaków, no to oczywiście już na zachodzie, właśnie w Wielkiej Brytanii, no to właściwie od początku XX wieku bardzo szybki rozwój.
Oni słyną tego,
tak, słyną z tego.
Szczególnie, tak?
Dokładnie.
Ale właściwie cała Europa Zachodnia.
Ja myślę, że nawet po sobie mogę tak to ocenić, że po prostu zaczynają działalność w ruchu harcerskim, miałem nocne warty, nic się nie działo, ale ptaki śpiewały o świcie, prawda? No i pojawiła się ciekawość, cóż takiego śpiewa? No i od tego się zaczęło faktycznie. Więc potem w każdą wartę, zamiast patrzeć, czy wszystko w porządku w obozie, to poświęcałem na słuchanie.
To gwiżdże, tak?
To gwiżdże, dokładnie. I tak się zaczęła moja pasja. Ale również wiele osób zaczyna pasję, korzystając ze spotkań różnych poświęconych ptakom, chociażby naszych otopowskich, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Trójmiejskiej Grupy, gdzie przychodzi mnóstwo ludzi zainteresowanych ptakami. Wiele z tych osób później wraca ponownie i spotyka się z nami na wycieczkach, rusza w teren i obserwuje ptaki. To jest taki świetny sposób na rezet.
Bo właściwie myślę, że przy obserwacji ptaków, zawsze tak myślałem, ważna jest opowieść o życiu tego ptaka właśnie.
No tak, to chodzi. Fajnie by było, gdyby udało się przybliżyć obserwatorom ptakom, jaki to gatunek, jak go rozpoznać i powiedzieć coś ciekawego, jakąś ciekawostkę z życia tych ptaków. Wtedy faktycznie to jest dodatkowy element, który też mobilizuje do sięgania do literatury już nawet.
Takim ważnym elementem dla mnie jest zauważenie ptasiej ulotności, bo przecież te wszystkie ptaki wróblowate na przykład, one są drobne, niepokaźne, niepozorne.
No tak, i bardzo często to wymaga zastosowania lornetki czy też lunety, żeby te ptaki podglądać z dużej odległości, ale żyjemy w miastach, mniejszych miejscowościach, ptaki również tam są.
Jak to uchwycić? Przechodzimy coś małego, szarego tam sobie weźmie i przemknie.
Trzeba zwrócić uwagę. Świetnym takim testem jest próba wypatrzenia wróbli, które gdzieś tam hałasują. Słyszymy je, ćwierkają, widzimy, że siadają na krzewach, ale jak tylko staniemy przy krzewie i okażemy zainteresowanie nimi, to od razu znikają. Jakby wiedziały, że coś tu nie gra, że ktoś się zainteresował tym, co robią. Ale faktycznie jest tak, że bardzo ważna jest taka chęć do rozglądania się wokół siebie. I tu w miastach można śmiało te ptaki obserwować, nawet bez użycia jakiegoś skomplikowanego sprzętu
optycznego.
To jest
nauka uważności, za którą być może tęsknimy?
Ja myślę, że tak. Znaczy, mi to bardzo pomaga między innymi w tym, żeby zachować tak dobrą kondycję psychiczną, że spacer na ptaki, nie gdzieś daleko nawet z lunetą nad morze, ale spacer do parku trójmiejskiego chociażby, czy też spacer do jakiegoś parku miejskiego w Sopocie, w Gdańsku, w Gdyni. Zwrócenie uwagi na te ptaki, popatrzenie, nawet jeśli się nie umie nazwać gatunku, to poobserwowanie, a potem może znalezienie czasu, żeby samemu spróbować oznaczyć.
Nagle zauważamy, że istnieje świat, taki na wyciągnięcie ręki, który jest jakby światem równoległym do naszego.
Dokładnie, właśnie to też tak mi przyszło do głowy. To jest równoległe, ale one się przeplatają z naszym światem. Tylko, że my nie zawsze dostrzegamy te momenty, kiedy się przeplatają. Wtedy, kiedy przylatują do karmików, wtedy, kiedy przylatują na nasze parapety, wtedy, kiedy ewentualnie dzieją się też złe rzeczy dla ptaków z naszej winy, to też się przecież przeplata. Wtedy, kiedy stajemy przed jakąś sytuacją, że trzeba pomóc jakiemuś zwierzęciu, nie do końca wiemy, również wtedy spotykamy się z tymi ptakami twarzą w twarz.
Dariusz Ożarowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję również bardzo.
Gonię do pani artystki. To zaczęło się od dziecięcych obserwacji, tak? To raz?
Tak, na podwórku zaczęło się, miałam 5-6 lat.
O, to wcześniej.
Tak, obserwowałam, jak kot zaczają się na wróbelka. I cały czas to podchodziłam do wróbla, znaczy do kota, to oczywiście kot uciekał, a wróbelek zostawał. No i w którymś momencie tej obserwacji zauważyłam, że on po raz kolejny skrada się do tego wróbla. I na podwórku była taka buda dla psa, więc stwierdziłam, żeby go nie wystraszyć, kotka. No to weszłam w budę dla psa i zaczęłam się skradać do kotka. I w końcu dorwałam kotka, ale i tak już wróbelek miał skrzywdzone skrzydełko, uszkodzone. Zabrałam oczywiście do domu, włożyłam w pudełko, zrobiłam, dałam słonecznik, wodę, został uratowany wróbelek i wypuszczony.
Dramatyczne dziecięce przeżycie, można powiedzieć.
No nie, tak? Aż tak dramatyczne, bo, nie. Bo to właśnie wiadomo, to było to obcowanie z przyrodą.
Kogo szkoda bardziej, tak? Wróbelek no, jest piękny, ale kotek szkoda. Też jest nam bliski.
No ale kot jest szkodnikiem. Ja uważam, że kot jednak jest szkodnikiem i no i tak. Ale muszę powiedzieć, że jeszcze jest taki jeden duży impuls, który mi dały ptaki, to paralotnia. W końcu chciałam zobaczyć, jak to jest w powietrzu. I po raz pierwszy w życiu zdecydowałam się na lot paralotnią.
Jak to jest w powietrzu?
Są przeżycia nie do opisania. I będąc w kominie powietrznym, kiedy jest się na 1700 metrów, kiedy podlatują ptaki, jest to coś, czego nie można opowiedzieć. Jest to wyjątkowe przeżycie, zainteresowanie tych ptaków. Nie przeszkadzają, po prostu jest taki moment, że one lecą razem z tobą, patrzą na ciebie i odlatują. Po prostu wszystko jest tak naturalne.
Tak, rzeczywiście tak? Jest? One się nie boją?
Nie, nie boją się. One po prostu są towarzyskie. Wchodzą razem z tobą w komin i lecą z tobą. Przez jakiś moment lecą, później oczywiście wylatują z komina powietrznego, ty dalej lecisz, ale to przeżycie, które jest w tym momencie, kiedy patrzysz na ten lot ptaka, kiedy sam lecisz, kiedy widzisz wszystko na dole, to jest takie... Coś, czego nie
ja
można opisać.
Myślałem, że dla człowieka to będzie oznaczało, dla mnie przynajmniej by oznaczało strach. A dla ptaka to jest środowisko naturalne.
Dla ptaka to jest środowisko naturalne. Strach, no oczywiście, że jest strach, bo to jest paralotnia i nigdy nie wiadomo, co będzie.
Ale ty z wielką odwagą o tym opowiadasz i większą fascynacją
tak, bo te przeżycia, które są, które wtedy są, są wyjątkowe, tak? I to strach to jest w tym momencie coś, co zostaje i nie pamięta się o tym strachu. Natomiast te przeżycia, no nikt nie zabierze i one zawsze będą tkwiły.
A jak to jest z tym malowaniem?
Z malowaniem to też powiedzmy, że to są takie, były różne przerwy. Malowanie to gdzieś też było od dziecka, z dużymi przerwami, powroty do malowania. Jeżeli możemy mówić o takim malowaniu jako moje życie, to jest od około 10 lat. To jest po prostu mój sposób życia, mój sposób bycia i mój sposób odnajdowania się w tym świecie.
Bo o co chodzi w malowaniu ptaków?
Chodzi o wolność. To jest takie poszybowanie razem z tym ptakiem, kiedy się maluje. To jest poszybowanie z tym ptakiem gdzieś, gdzie nie ma żadnych przeszkód, gdzie nie ma barier. Po prostu szybuje, jest się wolnym i czuje się wyjątkowym.
Polecam Państwu uwadze, wystawę w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Przyszedłem tutaj, żeby zapytać, na czym polega ta ptasia fascynacja i coraz większe zafascynowanie ptakami wśród ludzi, bo tak jest. A jak się okazuje, to Jowita Kurach zapowiada wydarzenie wielowątkowe, bo nie tylko ptasie.
Oj tak, my w centrum uwielbiamy łączyć różne tematy i uwielbiamy współpracę z wieloma podmiotami, osobami, więc wszystko się pięknie może poprzenikać.
W taki sposób wielowątkowo pracuje centrum?
Oj tak, wielowątkowo, wielotorowo.
Chciałem zapytać, co słychać w centrum?
Dzieje się wiele i najbliższy tydzień będzie pełen atrakcji, chociażby słyszymy się w sobotę, a już wyjątkowo w niedzielę pracujemy, będziemy wypalać w drewnie warsztaty z pirografii, na które no niestety już nie ma miejsc, więc słuchacze się nie załapią, a miejsca się rozeszły błyskawicznie, byliśmy pod wrażeniem. Jak...
Dla dorosłych czy dla dzieci?
To jest akurat dla dorosłych, 20 miejsc, 2 warsztaty, w ciągu 2 godzin listy się przepełniły.
Dla dorosłych?
Tak, dla dorosłych, jak najbardziej. Ale ten tydzień będzie pełen atrakcji dla każdego. Chociażby w czwartek świętujemy Dzień Krajobrazu i z tego powodu możemy zaprosić w teren na wyprawę z geografem, kartografą na górę Szwabego, podziwiać właśnie krajobraz z góry. Takie połączenie krajobrazu naturalnego, przyrodniczego z antropogenicznym. Dzień wcześniej, w środę, możemy zaprosić rodziny do centrum, ponieważ będziemy gościli biologa, podróżnika, przyrodnika Mikołaja Golachowskiego, który opowie najmłodszym, ile pingwinów może zjeść niedźwiedź polarny, więc takie trochę przewrotne pytanie, które obali mity na temat rejonów polarnych. A tych, którzy mają do nas za daleko albo się nie załapią na to spotkanie, możemy zaprosić w przestrzeń wirtualną. Ponieważ o 19.30 na naszym Facebooku odbędzie się spotkanie podróżniczo-przyrodnicze z serii Ciekawi Świata i Mikołaj Golachowski opowie o raju, o takim śnieżnym raju, o swoich wyprawach w tereny antarktyczne. Ale to też chyba nie wszystko z tego, co pamiętam na przyszły tydzień. Bo w niedzielę z kolei jest Ogrodowa Niedziela w Marszewie, a tak jak rozmawialiśmy, uwielbiamy współpracę, stąd i my tym razem pojawimy się na Ogrodowej Niedzieli organizowanej przez Nadleśnictwo Gdańsk, więc jeszcze może uda się załapać na wolne miejsce.
To mi pozostaje tylko polecić, żeby Państwo śledzili wydarzenia Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.
I jeszcze mi się przypomniało, bo w piątek jest Dzień Dżdżownicy, więc kolejna współpraca ze Słowińskim Parkiem Narodowym. Krótka taka opowieść, mały kwadrans ze światem dżdżownic. Nic, a to w najbliższy piątek.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.